A zanim zapowiem następną rozmowę, informacja dla kibiców. Polscy piłkarze, nożni piłkarze prowadzą 1-0 w meczu z Turcją. To jest ostatni sprawdzian naszej kadry przed wyjazdem na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. A teraz przechodzimy już do tematu. Zmarły po ugodzeniu nożem na granicy polsko-białoruskiej żołnierz szeregowy Mateusz Sitek został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta. Decyzją ministra obrony narodowej odznaczono go też złotym medalem za zasługi dla obronności kraju, poinformowała pierwsza warszawska brygada pancerna, w której służył. Pogrzeb żołnierza odbędzie się 12 czerwca, czyli pojutrze w Nowym Lubielu na Mazowszu. Żołnierz zmarł po tym, gdy został ugodzony nożem, przypomnijmy, przez migranta podczas patrolu na granicy polsko-białoruskiej. Rząd tymczasem chce zmienić zasady użycia broni przez żołnierzy w sytuacji zagrożenia. Premier Donald Tusk zapowiedział nowelizację ustawy o obronie ojczyzny po posiedzeniu rządu w Białymstoku. Nowelizacja jest efektem zdarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Chodzi o 3 żołnierzy zatrzymanych pod koniec marca przez żandarmerię wojskową. 2 z nich ma postawione zarzuty przekroczenia uprawnień w związku z oddaniem strzałów ostrzegawczych w stronę migrantów.
Jeżeli okoliczności wymagają natychmiastowego działania, to wtedy według tych nowych przepisów żołnierz nie popełni przestępstwa, jeśli użyje broni, chociaż w normalnych okolicznościach byłoby to uznane za naruszenie zasad do użycia lub wykorzystania broni.
Z przedstawionych dowodów wynika, że oddając strzały alarmowe w kierunku migrantów, żołnierze przekroczyli uprawnienia, podaje w komunikacie Prokuratura Krajowa. Z nagrań przekazanych przez Straż Graniczną wynika także, że żołnierze nie znajdowali się w sytuacji zagrożenia, a oddane strzały naraziły migrantów na ryzyko utraty zdrowia i życia. Rząd przyjął także uchwałę o utworzeniu specjalnej strefy przy granicy z Białorusią. Premier Donald Tusk wyjaśnił, że tak zwana strefa buforowa ma utrudnić nielegalny przemyt migrantów i poprawić warunki pracy służb mundurowych. Pomoc mają również otrzymać mieszkańcy terenów przygranicznych.
Użyjemy różnych dostępnych nam środków, aby pomóc mieszkańcom tej ziemi w związku z negatywnymi konsekwencjami wojny, a także, jeśli takie się pojawią, z negatywnymi konsekwencjami utworzenia tej specjalnej strefy. Ona nie będzie tak głęboka, jak niektórzy w komentarzach i w swoich analizach to przedstawiali w ostatnich dniach.
Szef rządu dodał, że strefa będzie miała w najszerszych miejscach 2 kilometry długości.
To są niedługie odcinki i one są związane z obecnością przemytników, którzy operują przede wszystkim na terenach zalesionych i nie bezpośrednio przy granicy, tylko właśnie w odległości kilometra, półtora, dwóch. W tych miejscach strefa dlatego będzie szersza.
A przy naszym telefonie pierwszy gość, pan generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dobry wieczór.
Witam pana, dobry wieczór, witam państwa.
Panie generale, rząd chce zmienić zasady użycia broni przez żołnierzy w sytuacji zagrożenia. Przypomnijmy to po tym zdarzeniu, kiedy to 3 żołnierzy zostało zatrzymanych pod koniec marca przez żandarmerię wojskową. 2 z nich ma postawione zarzuty przekroczenia uprawnień w związku z oddaniem strzałów ostrzegawczych w stronę migrantów. Są pozbawieni połowy uposażenia. I z przedstawionych dowodów wynika, że oddając strzały alarmowe w kierunku migrantów, żołnierze przekroczyli uprawnienia. Tak podaje Prokuratura Krajowa. Z nagrań przekazanych przez Straż Graniczną wynika także, że żołnierze nie znajdowali się w sytuacji zagrożenia. Ale jak pan odbiera dzisiejsze deklaracje pana premiera? Jak to może wpłynąć na wojskowych, na Straż Graniczną, która tam pracuje przy granicy z Białorusią?
Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że do dzisiaj praktycznie kwestie związane z tym, co się dzieje na granicy, czyli odpieranie wojny hybrydowej, nie było w żaden sposób ani prawnie, ani szkoleniowo-wojskowo wyregulowane. Te błędy wynikają z tego, że ci wszyscy, którzy do tej pory organizowali tylko to, co się dzieje wokół granicy, pilnowania granicy, odpierania emigranckich ataków na naszą granicę, czyli inaczej mówiąc realizowanie przez Putina i Łukaszenkę wojny hybrydowej, nigdy tego tematu nie podjęli tak naprawdę i nie zrobili nic w zakresie regulacji prawnych oraz przygotowania wojska do tego, żeby to wojsko było gotowe do odpierania tego typu ataków. To po pierwsze. Po drugie, trzeba mieć świadomość tego, że żołnierz niewyszkolony, a wysłano żołnierzy na granicę niewyszkolonych w zakresie prowadzenia tego typu działań, czyli użycie taktyki walki z tłumem, bo żołnierze do tego nie byli przygotowani, jest poważnym błędem, który w tej chwili wyraźnie wśród żołnierzy okazuje się. I dziwię się prokuraturze krajowej, dziwię się żandarmerii i dziwię się również i Straży Granicznej, że tego typu rzeczy podnoszą do rangi wielkiego problemu i uczynienia z tych żołnierzy przestępców. Przypomnę, że ci żołnierze byli niewyszkoleni do tego typu działań, to po pierwsze. Po drugie, to tego typu szkolenie powinno być przeprowadzone przed wysłaniem ich na granicę. Myśmy jadąc do Iraku, do Afganistanu, takie szkolenia ze swoim wojskiem robili przez modyfikację programów szkolenia. Do tej pory wojskowi, którzy odpowiadali za tą wojnę antyhybrydową, nie zrobili nic, żeby to wojsko do tego przygotować. A zatem zwalanie teraz odpowiedzialności na żołnierzy dla mnie jest urągające w ogóle zasadom dowodzenia wojsku polskim. Ufam, że to, co mówi premier, to, co mówi rząd, zostanie zrealizowane i żołnierze będą do tego właściwie przygotowani. I jeszcze rzecz bardzo ważna, to, że żołnierze będą mieli gwarancję bezpieczeństwa przez organizację odpowiednich systemów gwarantujących im bezpieczeństwo. Bo w tej chwili okazuje się, że najbardziej zagrożonymi na granicy Białorusią są nasi żołnierze.
No i tak w kontekście tego, o czym mówi pan generał, zastanawiam się, ta śmierć szeregowego Mateusza Sitka, który zostanie pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta, była do uniknięcia, prawda? Gdyby były odpowiednie szkolenia i procedury.
Oczywiście, że tak i dlatego też twierdzę, że głównymi sprawcami tego nieszczęścia i tych nieszczęść to są nieprzygotowani dowódcy wyższych szczebli, którzy nie rozumieją, na czym polega wojna hybrydowa, nie widzą tych zagrożeń i żołnierz nasz stał się ofiarą, bo przecież było widać wyraźnie, że to narzędzie, którym został zamordowany, było odpowiednio wcześniej w sposób prawie zaimprowizowany, ale było przygotowane. I podejrzewam, że takich narzędzi ci emigranci, których nazywamy emigrantami, a są to bandyci, zbrodniarze, mają pewnie więcej. A zatem uważam, że kwestie regulacji prawnych dotyczących użycia broni, czyli prawo użycia broni przez żołnierzy, powinny być przez nikogo niekwestionowane, a to zamieszanie, które wywołuje prokuratura, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa jest dla mnie nie do przyjęcia. Ja uważam to za nieprawdopodobny skandal i bym tych ludzi, którzy mówią i oskarżają żołnierzy, pozbawił prawa uprawiania zawodu. To po pierwsze. Po drugie, panie redaktorze, szanowni państwo, nie wolno zwalać żołnierzy odpowiedzialności za to, co się dzieje na granicy, bo przecież przez ten czas, od kiedy się zaczęło, nie zrobiono nic. A nie zrobiono nic również pod kątem tego, aby żołnierzom zapewnić bezpieczeństwo, chociażby przez to, żeby uniemożliwiano imigrantom jakikolwiek dostęp w kontakcie fizycznym do żołnierzy. A zatem żołnierze, moim zdaniem, w sytuacji, gdy to zagrożenie jakimś było, zareagowali tak, jak zareagowali. Pewnie inaczej bym nie zareagował. Absolutnie ich nie potępiam i uważam, że teraz czas na to, żeby podjąć takie środki, które deklaruje rząd, żeby uniknąć takich sytuacji w przyszłości.
No i czekamy na te środki. Panie generale, bardzo dziękuję. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Pozdrawiamy. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzisiaj Białystok, panie profesorze, można powiedzieć, był stolicą Polski, bo i wyjazdowe posiedzenie rządu, i posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No i właśnie, są nowe decyzje, między innymi strefa buforowa na granicy z Białorusią. Czy to jest potrzebny ruch i czy to jest dobra decyzja w pana ocenie?
Znaczy, zobaczymy jeszcze, czym ta strefa buforowa będzie, bo ja widzę tutaj pewną taką koncepcję, która jest poniekąd słuszna, żeby ta strefa buforowa służyła przede wszystkim do odcięcia zorganizowanych grup przemytniczych. Ponieważ tak naprawdę My mówimy dużo o tych atakach, prawda, tych grup zorganizowanych na płot, mówimy o tych dopuszczanych do płotu osobach, kobietach, dzieciach, które tam też mają odpowiednio nas kształtować. Natomiast nie mówimy o tym, że większość tych operacji to są operacje przykrywkowe, które służą do tego, żeby w tym czasie w zupełnie innych miejscach w sposób zorganizowany i w pełni profesjonalny przeprowadzać każdego dnia i każdego tygodnia duże grupy osób, które płacą właściwie za taki full service i te osoby podchodzą, przechodzą tylko przez drut kolczasty przy pomocy zaimprowizowanych drabin lub szczypiec i potem czekają na nich samochody, które wiozą ich przez Białystok czy przez Warszawę czasami na kierunku granicy niemieckiej, gdzie próbują się przedostać, gdzie no, coraz częściej są wyłapywani przez Niemców i cofani do Polski. Potem zabawa zaczyna się od nowa. Więc jeśli ta strefa rzeczywiście będzie ukształtowana tak, aby umożliwić zablokowanie wjazdu na ten obszar samochodów przemytniczych, to odetnie się lub znacznie utrudni działania. Tylko pamiętajmy o jednym, że każda strefa buforowa oznacza potrzebę chronienia nie tylko tego pasa, ale także tej strefy buforowej, żeby pełniła swoją rolę. Inaczej to wszystko nie ma sensu, więc to wymaga zaangażowania dodatkowo odpowiednich sił, odpowiednich środków, zwłaszcza w tym przypadku policyjno-żandarmeryjnych, z odpowiednią techniką, którzy powinni rozpoznawać miejsca, gdzie ten przemyt w sposób zorganizowany się odbywa. Jeśli przetniemy te linie, no to skończy się, a przynajmniej ograniczy się ta reklama, która jest w internecie cały czas realizowana, gdzie pokazuje się momenty przechodzenia przez płoty, gdzie pokazuje się wędrówkę, gdzie robi się filmiki, gdzie reklamują się ci, którzy przemycają, że dziś, prawda, to biorę taką grupę, przygotujcie się, jutro idziemy z grupą, przygotujcie kasę, przygotujcie czeki, zespoły po drugiej stronie są już przygotowane, lada chwila będziemy przechodzić i odbywa się to na zasadzie pełnej reklamy łącznie z systemem Q&A, w jaki sposób, gdzie, co i jak.
No to rzeczywiście diabeł tkwi w szczegółach i po owocach ich poznamy. No, wejście w życie tych przepisów o strefie buforowej ma nastąpić w najbliższy czwartek, 13 czerwca, tak podaje resort spraw wewnętrznych i administracja. Chcę pana profesora zapytać o kwestię zapory na granicy z Białorusią, tej fizycznej zapory, która powstała w połowie 2022 roku. No i teraz mają być modyfikacje, ma się pojawić droga o twardej nawierzchni na całej długości bariery lądowej, kolejne elementy systemu optoelektronicznego, dodatkowy sprzęt z uwzględnieniem dronów i w końcu druga linia zapory fizycznej. Ta modernizacja ma kosztować 1 800 000 000 zł. Z nadzieją pan przyjmuje te plany rządu?
To znaczy każdy system, który utrudni przenikanie, który wydłuży czas przenikania przez zapory, który utrudni życie przemytnikom i utrudni przede wszystkim życie służbom specjalnym Rosji i Białorusi, które będą musiały znowu wykombinować, czy da się złamać te zabezpieczenia i w jaki sposób te złamać zabezpieczenia. To jest czas, który jest nam dany na przygotowywanie i szkolenie służb niezbędnych do tego, by nasycić granice także tym, nazwijmy to, czynnikiem ludzkim, strażą graniczną, być może jeszcze jakimś odpowiednikiem w przyszłości KOP-u albo czegoś w tym stylu. Bo tak naprawdę myśmy postawili prefabrykowany płot, który no, rozwiązał o tyle problem migracji, że stał się przeszkodą. Każda przeszkoda zawsze opóźnia wędrówkę. Tylko że dosyć szybko strona białoruska rozpracowała strukturę tego. Pamiętajmy, że pierwotnie kombinowano z podkopywaniem się, ale to zajmowało sporo czasu. Potem kombinowano z piłkami brzeszczotowymi, ale to też zajmowało sporo czasu. Wreszcie ktoś, kto tam trochę był ogarnięty z fizyką, po prostu uznał, że ta struktura tego płotu jest taka, a nie inna i da się bardzo prosto przy pomocy lewarka samochodowego rozgiąć te pręty na tyle, by ludzie po prostu przez to przechodzili. Dzięki czemu zorganizowano błyskawiczne przerzuty i ten płot przestał właściwie pełnić swoją rolę, bo nie możemy patrzeć na tych, którzy atakują, rzucają kamieniami i tak dalej, bo oni są tam właśnie po to, by atakować, by ściągać ludzi w to miejsce. My musimy mówić o tych, którzy przechodzą płacąc, bo te pieniądze stanowią jeden z elementów także zysków służb specjalnych Białorusi i Rosji i właśnie te kierunki, którymi da się przedostawać, to są także potencjalne kierunki operacyjne dla osób na terenie Białorusi i Rosji, które chcą przeniknąć do nas wraz z migrantami lub poza migrantami, potencjalnych grup dywersyjnych, osób, które miałyby rozpoznawać tą infrastrukturę naszą krytyczną. Więc zablokowanie możliwości swobodnego rozginania płotu już utrudni działania. Dodatkowy płot, który nie będzie działał na zasadzie takiej, że rzucamy improwizowaną drabinę i przechodzimy, też spowolni to, ale wystarczy popatrzeć na granicę Ceuty, Melury i jak wysoko tam jest, jak wyglądają te płoty, jak ten system wyasfaltowany dróg działa, by zobaczyć, że tam też podejmuje się czasami próby. Oczywiście w ten sposób jest łatwiej dotrzeć, ale znowu szczegóły, łączność. Tak naprawdę tam trzeba zbudować perfekcyjną łączność. Dzisiaj jednostki, które są na granicy, nie mają łączności. My nie mamy wystarczającej ilości odpowiednich radiostacji, a z drugiej strony do dzisiaj po tych 3 latach nie położyliśmy nawet zwykłej łączności drutowej, która by tutaj pomogła. Żołnierze mają problemy z łącznością, z alarmowaniem, z dotarciem ludzi. Poza tym no, nie możemy jeździć w tym niestety obszarze lekkimi samochodami, bo one są podatne na wszelkie ataki. Tu niestety muszą jeździć samochody wzmocnione, dopancerzone, które chronią żołnierzy, bo być może, że następnym etapem po tych nożach, kijach, dzidach i tym wszystkim będą kusze, łuki, coraz bardziej zaawansowane proce i inne narzędzia poniżej narzędzi palnych, które będą skuteczne. Dlatego tu też znowu jest kwestia tego, jak to zrobimy. A najważniejsze w tej zaporze będzie to, że ona będzie pierwszym elementem z kolei tego systemu wczesnego ostrzegania dla bezpieczeństwa państwa, bo ona zostanie, mam nadzieję, nasycona systemami elektronicznymi i będzie alarmowała po to, by w głębi tej całej zony, nazwijmy ją tak, używać innych środków rozpoznania elektronicznego, używać środków wizyjnych, środków sejsmicznych i tak dalej, po to, by zrobić to, co już się tutaj zapowiada, czyli system alarmowy i spowalniający potencjalną penetrację przeciwnika. I nie chodzi tutaj od razu o to, że rzucimy czołgi, tylko właśnie taki, który spowodowałby utrudnienia dla grup dywersyjnych, dla jakichś zielonych ludzików i innych rzeczy, które mogłyby jako pierwsze przenikać na teren naszego kraju.
Rozmawiamy o wojnie hybrydowej i o tym, jak ona jest prowadzona i jak zaradzić temu zagrożeniu, ale realnym wydaje się także możliwym, prawdopodobnym zagrożenie również wojną konwencjonalną. No i dzisiaj rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Odstraszania i Obrony obrony Tarcza Wschód. Cel: budowa kompleksu infrastruktury obronnej na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji. Wartość szacowana 10 miliardów złotych ma być realizowana w latach 2024-2028 i dotyczy to w szczególności wzmocnienia tzw. zdolności przeciwzaskoczeniowej przez budowę systemu wykrywania, ostrzegania i śledzenia. To podobnie jak w tej zaporze na granicy polsko-białoruskiej, ale jeszcze w większym zakresie. Budowa wysuniętych baz operacyjnych, hubów logistycznych, ale budowa sieci bunkrów, budowa rowów przeciwczołgowych, pogłębienie rowów melioracyjnych, wzmocnienie naturalnych uwarunkowań terenu. No dużo, dużo projektów. Pan z nadzieją przyjmuje te działania?
My nie mamy innego wyjścia. Granica wschodnia Polski od kilku lat przestała być granicą bezpieczną, granicą stabilną, granicą przyjazną. Jest granicą, która służy do destabilizacji naszego kraju, więc musimy się przygotowywać. I to, co robimy, to jest też element, taki element komunikacyjnego odstraszania, że nie, że chcecie, prawda, grać z nami w taki sposób, no to w tym momencie rozpoczynamy procedury głębokiego zabezpieczenia. To nie jest coś, to nie jest linia Maginota, to nie ma zespołu systemów schronów, systemów wież strzelniczych i tak dalej. To jest system, który ma właśnie rozpoznać przeciwnika możliwie szybko, spowodować, że te pierwsze potencjalne wtargnięcia będą błyskawicznie rozpoznane, że zagłuszymy na przykład działania dronów, które będą miały za zadanie rozpoznać obszar, na którym będzie prowadzone działanie, że uniemożliwimy realizację dobrej łączności dla właśnie tych grup, które wejdą jako pierwsze dywersyjnych, że to da nam czas na to, by te pierwsze 24 godziny, które są kluczowe w każdej takiej operacji, rozciągnęły się przeciwnikowi, bo jeżeli przeciwnik nie będzie w stanie się rozwinąć w tym czasie, to systemy alarmowe, systemy prawda, nasze zaczną działać skutecznie. Więc to jest bardzo dobra rzecz. Moim zdaniem ona jest arcyciekawa także dla pozostałych krajów, bo tak naprawdę jeżeli mówimy o budowaniu tej ściany wschodniej flanki NATO, to może nie dokładnie taka, bo też jest inna infrastruktura Litwy, Łotwy, Estonii, czy inne warunki geograficzne Finlandii, ale ona powinna w podobny sposób być ciągnięta cały czas, po to, by jasno zakomunikować Rosji i Białorusi, że Europa jest gotowa po prostu do rozpoznania tych zagrożeń i do powstrzymywania. I tutaj kolejny etap po ogłoszeniu tych projektów, po rozpisaniu ich, wykorzystaniu i wprowadzeniu tam wojsk inżynieryjnych po to, byśmy to wszystko zrobili w sposób taki sensowny, to moim zdaniem jest wciągnięcie zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO do budowy tego systemu. Bo tak naprawdę...
No właśnie, przecież jest Litwa, są inne kraje, prawda, wschodnie
ale
flanki.
Ale też całą Europę zachodnią. Od Niemcy, Francję, kraje Beneluxu, Hiszpanię, wszystkie kraje, które w ten czy w inny sposób na tym skorzystają.
No tak, bo to nasze bezpieczeństwo jest ich bezpieczeństwem. Panie profesorze,
oczywiście,
musimy
tak, bo
kończyć ostatnie zdanie.
Tak, bo przenikanie tych ludzi to także jest destabilizacja Unii. Więc to jest budowa wspólnego systemu bezpieczeństwa.
Pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Dobranoc.
A my dziękujemy. Patryk Serkowski, Piotr Czolko, Sławomir Orlik i Janusz Wilczyński.